Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj chcę się podzielić przemyśleniami związanymi z najnowszą książką pana Saverio Gaety, Dusze ofiarne, oraz z najnowszą książką pana Wincentego Łaszewskiego, tu muszę uważać, bo sobie pozaznaczałem poważne fragmenty, Exodus, czyli 7 proroctw o Kościele. Obie książki dostępne są w sklepiku mocsłabości.pl, natomiast pamiętajmy, że wszelkie duchowe wątpliwości powinniśmy, ja bym powiedział nawet, że musimy wyjaśniać ze swoim spowiednikiem, to znaczy nie z YouTube'em, nawet nie z konferencjami gdzieś tam na YouTubie, ale ze swoim spowiednikiem. Dlaczego? Ponieważ chociażby święci są najlepszym przykładem tego, że spowiednicy działają jako wyraziciele, że tak powiem, woli Bożej odnośnie do naszego indywidualnego planu zbawienia. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy, bo przez Was oglądany, prawie już 100-tysięczną widownię kanału Moc Słabości, odcinek. Nie chcę dzisiaj się jakoś specjalnie rozgadywać, bo to rozgadywanie moje, jak później przesłuchuję ten film, to mi łeb mi odkręca się, jak słyszę, co tutaj, ile ja tutaj wygaduję i gadam. Dlatego konkrety. W jaki sposób będzie wyglądało tak zwane oświecenie sumień, owo ostrzeżenie duchowe, z czym będzie związane, co dla nas będzie oznaczało, co dla wszystkich będzie oznaczało. I oto cytat z książki Dusze ofiarne pana Saverio Gaety. Strona 88. Najpierw, jak to dziewica Maria wyjawiła Conchicie w objawieniu z 1 stycznia 1965 roku, nastąpi ostrzeżenie. Tak opisała to widząca kilka miesięcy później w liście, jest to list z 2 czerwca 1965 roku. Wzbudzi grozę zarówno w dobrych, jak i w złych. Dobrym posłuży, aby jeszcze bardziej zbliżyć ich do Boga. Złym, aby ich przestrzec, że nadchodzi kres czasów. Kres czasów, to zauważmy, nie kres czasu, ale kres pewnych czasów, pewnej można powiedzieć epoki. I że są to ostatnie ostrzeżenia przed owym kresem czasów, a nie, że tak powiem, czasu. Jest tego bardzo dużo. Nie da się opowiedzieć w jednym liście. Nikt już nie może temu zapobiec. To pewne. I w późniejszym czasie Conchita dodała jeszcze kilka szczegółów. Otóż, będzie to widoczne na całym świecie, dla wszystkich, w jakimkolwiek miejscu by się znajdowali. To będzie jak wyjawienie naszych grzechów. Poczujemy to wszyscy w tej samej chwili, lecz każdy na inny sposób, gdyż będzie to zależało od sumienia każdego człowieka, a grzechy osobiste ludzi są różne. I to prawda, Pan Bóg może oceniać tylko nasze serca, nawet my naszych serc nie znamy. W związku z tym dla każdego z nas jest przewidziana indywidualna droga do nieba. Będzie to bardzo osobiste przeżycie, dlatego każdy zareaguje na nie inaczej. Dlatego na początku filmu wprost zasugerowałem, żeby ze wszelkimi wątpliwościami związanymi ze sferą duchową, nie wiem, rozeznawaniem duchów, czy też rozeznawaniem Słowa Bożego, chodzić, że tak powiem, czy konsultować to ze swoim spowiednikiem, ze swoim kierownikiem duchowym. Zasadniczą kwestią będzie dostrzeżenie własnych grzechów. Od tego się zaczyna możliwość przyjęcia Bożego miłosierdzia. Jeżeli nie dostrzeżemy naszych grzechów, to ich nie, że tak powiem, oddamy. A zatem jeżeli nie oddamy naszych grzechów w sakramencie pokuty i pojednania, nie, że tak powiem, opróżnimy, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, nie, że tak powiem, opróżnimy naszego serca z grzechów, to nie będzie w tym sercu miejsca na Boże miłosierdzie. To znaczy Boże miłosierdzie nie może, że tak powiem, współpracować ze świadomym tkwieniem w grzechu śmiertelnym. Boże miłosierdzie ma to do siebie, że wydobywa nas z grzechu ku światłości, abyśmy na nowo wkroczyli na drogę do nieba. A zatem zasadniczą kwestią będzie dostrzeżenie własnych grzechów i ich konsekwencji. Zobaczą je i doświadczą ich zarówno wierzący, jak i niewierzący, ludzie wszystkich wyznań. Oczywiście, że tak, bo choć takie terminy jak grzech, cnota dzisiaj w ogóle nie pojawiają się w słowniku współczesnego człowieka, to nie oznacza, że grzechu, cnoty, życia duchowego, życia nadprzyrodzonego nie ma. To znaczy tylko tyle, że współczesny człowiek woli żyć w Matrixie, w pewnym mirażu, niż w rzeczywistości realnej. A tylko w rzeczywistości realnej może działać Bóg, bo Bóg jest najbardziej realnym bytem ze wszystkich, jakie możemy sobie wyobrazić, a Boga wyobrazić sobie nie możemy. Ponieważ przedstawił się Mojżeszowi jako ten, który jest. Bóg jest tak mocnym i tak samym w sobie istnieniem, że jest najbardziej realny ze wszystkich bytów, dlatego działanie Boga również jest realne. I żeby przyjąć działanie Boga, musimy również w sposób realny odrzucić grzech. Co nie oznacza, że nie będzie nam się zdarzał grzech. Oczywiście, że się nam będzie zdarzał. I będzie to zawsze możliwość przyjęcia mocy Bożej, albowiem moc słabości się doskonali. Będzie to jak oczyszczenie i przygotowanie w oczekiwaniu na cud, ten wydarzy się kiedy indziej, tutaj dodaje autor, aby móc otrzymać wystarczającą łaskę do zmiany własnego życia i nakierowania go na Boga. Jak katastrofa, która zmusza nas do zastanowienia się nad śmiercią, w tym sensie, że będziemy woleli umrzeć, niż doświadczyć tego ostrzeżenia. Nie wiem, czy jacyś ludzie umrą. Na pewno mogliby umrzeć z wrażenia na ten widok. Dlatego też na przykład nigdy nie zobaczymy szatana, bo gdybyśmy go zobaczyli w postaci widzialnej, to naprawdę przestalibyśmy grzeszyć, uświadamiając sobie, z kim współpracujemy, idąc w grzech, świadomie i dobrowolnie. Pamiętajmy, że grzech śmiertelny, ciężki, to jest ten, którego dokonujemy świadomie i dobrowolnie. I z drugiej strony pewnie nikt z nas, tak mi się wydaje, a może wśród nas są mistycy, nie otrzyma wizji aniołów, archaniołów, nie wiem, objawień maryjnych, prawdopodobnie nikt z nas również nie doświadczy, ponieważ cuda nigdy nas nie przekonają do wiary. Pamiętajmy, że Judasz towarzyszył Jezusowi przez 3 lata jego publicznej działalności. Widział wszystkie jego cuda, nawet te największe, najbardziej spektakularne, kiedy Chrystus wskrzesza zmarłych. I co? I to Judasza nie przekonało do tego, aby nie sprzedać Mesjasza za 30 srebrników. I dalej w 1968 roku widząca dostarczyła kolejnych detali. Posłuchajmy. Jest to coś nadprzyrodzonego. Coś nie dającego się wyjaśnić naukowo. Będzie widoczne i doświadczane wewnętrznie. Będzie to oczyszczenie sumienia ludzkości. Nie doświadczymy fizycznego bólu, lecz ujrzymy nasze sumienie, całe zło, jakiego dokonaliśmy, oraz dobro, które go nie czynimy. Tak, również łaski, które otrzymujemy, możemy zmarnować. A każda łaska jest niepowtarzalna. I również za te zmarnowane łaski, że tak powiem, będziemy musieli przed Bogiem odpowiedzieć. To nie chodzi o jakieś takie czysto matematyczne rozliczenie. Chodzi o to, że każda łaska, którą otrzymujemy, a już to, że zaczynamy nowy dzień i budzimy się rano, jest łaską Bożą, ma nas doprowadzić do pewnego wzrostu duchowego, który po ludzku mógłby się nam wydawać, że będzie daleki od ciemności, ale Pan Bóg ma swoje drogi, jak to napisał prorok Izajasz. Drogi Boga nie są naszymi drogami, myśli Boga nie są naszymi myślami. W związku z tym, nawet wchodząc w ciemność, ale z Bogiem, będąc w stanie łaski uświęcającej, tak naprawdę idziemy w światłość i idziemy wzwyż. O tym sobie zresztą kiedyś już mówiliśmy, ponieważ w każdej słabości, kruchości, naszej duchowej niewystarczalności, nieumiejętności bycia szczęśliwymi tutaj na ziemi, nic tak naprawdę z ziemskich rzeczywistości prawdziwego szczęścia nam dać nie może, może działać dla nas, że tak powiem, duchowo motywująco, ale nie tylko, przede wszystkim ma nas doprowadzić do Chrystusa, dla którego zostaliśmy stworzeni, w którym zostaliśmy stworzeni. Święty Paweł mówi, wszystko i wszyscy zostali stworzeni dla Chrystusa i w Chrystusie, a zatem bez Chrystusa wciąż będziemy się pałętać, że tak powiem, po szaro-smutnych uliczkach naszej współczesności, codzienności, poszukując prawdziwego szczęścia i łudząc się, że prawdziwe szczęście znajdziemy tutaj na ziemi. Co nie oznacza jakiejś perspektywy pesymistycznej, że oto nasze życie jest totalnie przegrane i nasze życie nie ma żadnego znaczenia. Nie, oczywiście, że ma znaczenie, ponieważ żyjąc 40, 80, 100, 120 lat, mamy czas, w którym mamy zdecydować, czy chcemy całą wieczność spędzić z Bogiem, czy poza Bogiem. Bo jeżeli ktoś na ziemi żyje bez Boga, to również po śmierci ma szansę pójść tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. Pan Bóg nikogo nie zmusza do nieba, ponieważ zmuszanie tego, kto na ziemi żył bez Boga, świadomie i dobrowolnie odrzucając Go, pamiętajmy, byłoby niemiłosierne. Pan Bóg szanuje naszą wolność, bo bez wolności nie ma miłości. Nawet ci, którzy nie znają Chrystusa, uwierzą, że jest to ostrzeżenie zesłane przez Boga. Dlatego właśnie sądzę, że jest niemożliwe, aby świat był do tego stopnia zatwardziały, żeby się nie zmienił. I to jest przesłanie pełne nadziei. Tak, świat jest w stanie się zmienić, ponieważ Chrystus oddał za każdego z nas życie i dla każdego z nas przeznaczył perspektywę nadziei, która zawieść nie może, jak to napisał święty Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 5 wersie. To znaczy, nie ma ludzi przegranych, nie ma większych grzeszników i mniejszych grzeszników, ponieważ to Bóg ocenia nasze serca. Oczywiście my mamy obowiązek oceniania ludzkich czynów, ale nigdy nie możemy ocenić człowieka jako człowieka i jego serca. Co więcej, nawet własnych serc nie możemy ocenić. To szatan chce nam wmówić, że jesteśmy do niczego, że nam się życie nie ułożyło, że nic już dobrego nie uczynimy, że wszystko jest bez sensu. Szatan chce nas podzielić jako diabeł, diabolos, ten, który dzieli z języka greckiego. Chce nas podzielić najpierw w nas samych, oddzielić nasze myśli od naszego serca, od naszych pragnień. Chce nas wewnętrznie skłócić, aby wyprowadzić nas na samotną wyspę, tak jak wyprowadził Ewę, którą skusił wówczas, kiedy nie było przy niej Adama. I bardzo ciekawe, słuchajcie, słowa pojawiają się również w tej książce Dusze ofiarne na stronie 92. Może zacytuję, żeby tutaj już zbędnie nie opowiadać, nie gadać. Fotograf Federico Abresz, który został duchowym dzieckiem świętego ojca Pio i był jego bliskim współpracownikiem San Giovanni Rotondo, opowiedział mistyczce Marii Graf, że zapytał się kapucyna, co należy sądzić o licznych proroctwach, które krążą w naszych czasach. Duchowny odpowiedział, i to jest myślę, że przełomowe dla naszej świadomości duchowej. Bóg posługuje się dwoma narzędziami, aby ocalić świat. Nawróceniem oraz karą. W swej miłości woli on pierwsze z tych narzędzi. Bóg będzie działał w świecie w cudowny sposób. Z nieba nadejdzie coś naprawdę wielkiego, cudownego, co zmusi ludzi, by padli przed nim na kolana. I teraz autor Saverio Gaeta cytuje świętą Faustynę. W pewnej chwili zostałam wezwana na sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam. Jezus był takim, jakim jest w męce. Po chwili znikły te rany, a pozostało tylko 5. W rękach, nogach i boku. Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, tak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, co się Bogu nie podoba. Nie wiedziałam, że nawet z takich cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Panem. Co to za moment, kto go opisze? Stanąć naprzeciw trzykroć świętemu. Zapytał mię Jezus. Kto ty jesteś? Odpowiedziałam. Ja jestem sługą twoją, Panie. Jesteś winna jednego dnia ognia czyśćcowego, słyszy święta Faustyna. Natychmiast chciałam się rzucić w płomienie ognia czyśćcowego, ale Jezus powstrzymał mnie i rzekł. Co chcesz, czy teraz cierpieć jeden dzień, czy przez krótki czas na ziemi? Odpowiedziałam, Jezu, chcę cierpieć w czyśćcu i chcę cierpieć na ziemi, chociażby do końca świata największe męki. Jezus odpowiedział, wystarczy jedno, zejdziesz na ziemię i cierpieć będziesz wiele, ale niedługo i spełnisz wolę moją i życzenia moje, a dopomoże ci je spełnić jeden wierny sługa mój. I ostatni fragment z tejże książki. Tu odsyłam też do dzienniczka świętej Faustyny, do numeru 45 z tegoż dzienniczka, żeby no jakby wgłębić się w te słowa, które święta Faustyna od Chrystusa otrzymała. Natomiast Saverio Gaeta cytuje również księdza Stefano Gobiego, który otrzymał orędzie od Maryi Dziewicy. Te orędzie otrzymywał w latach 1973-1977 i miał on objawienie, że owo ostrzeżenie, czy też oświecenie sumień, będzie jakby sąd w pomniejszeniu i każdy ujrzy samego siebie w świetle samej prawdy Bożej. Dzięki temu grzesznicy powrócą do łaski, do świętości, zagubieni na drogę dobra, oddaleni do domu Ojca. Chorzy doznają całkowitego uzdrowienia, pyszni zaś, nieczyści, źli, współpracownicy szatana zostaną na zawsze zwyciężeni i potępieni. Tak, pamiętajmy, taką metaforą możemy się posłużyć, że kiedy chcemy na przykład naprawić samochód, to jednak musimy poświecić latarką, żeby dojrzeć te wszystkie szczegóły, aby naprawa miała jakikolwiek sens. Dokładnie tak samo jest z naszym sumieniem. Potrzebne jest światło, które, jeżeli żyjemy w ciemnościach duchowych, rzeczywiście oślepi nas. Siedząc długo w pomieszczeniu pełnym mroku, kiedy ktoś nagle zapali światło, jest to dla nas oślepiające. To nie oznacza, że ten człowiek, który zapalił nam światło, teraz przynosi nam karę w postaci tego oślepienia. Nie, to, że siedząc w mroku zostałeś na chwilę oślepiony przez nagle zapalające się światło, nie jest spowodowane przez tego, który włączył światło, tylko przez ciebie, że siedzisz w mroku. I chwała Bogu, że ten ktoś przyszedł i włączył światło w pokoju pełnym mroku, w którym siedziałeś. Gdyby nie włączył, nadal byś siedział w ciemnościach. Dokładnie o tym mówią dusze ofiarne, historie dusz, które ratują świat w książce Saverio Gaety. Ta książka została wydana pod patronatem naszego, waszego kanału. W związku z tym wy wszyscy, jako widzowie kanału Moc Słabości, patronujecie tejże książce. Można ją nabyć w sklepiku mocsłabości.pl. I teraz przejdźmy do Exodusu, czyli do siedmiu proroctw o kościele Wincentego Łaszewskiego. Tutaj nie będę się jakoś szczególnie rozwodził, ponieważ na kanale Moc Słabości pojawi się wywiad z panem Wincentym Łaszewskim. Kiedy, to nie wiem, ale taki wywiad rzeczywiście się tutaj pojawi i z panem Wincentym Łaszewskim na szczegółowe tematy związane z owymi siedmioma proroctwami porozmawiam. Natomiast Wincenty Łaszewski na stronie 15 tejże książki, którą oczywiście też możecie nabyć w sklepiku Moc Słabości, cytuje świętego Pawła VI, który w 1964 roku wygłosił bardzo mocne słowa, mówiąc, że w kościele czuć swąd szatana. I ten swąd szatana według Wincentego Łaszewskiego jest oczywiście czymś przerażającym, ujawnia obecność złego w kościele, ale również może być czymś oczyszczającym. Otóż pan Wincenty Łaszewski pisze: swąd czarta, który czujemy wokół, jest znakiem. Trzeba nam ten znak odczytać, zrozumieć i podjąć działania, do których nas wzywa, podjąć je zgodnie z wolą Boga. Wtedy, dodają święci i teologowie, w znaku ujawni się moc, która nawet złu nada wektor zbawczy. I dalej Wincenty Łaszewski zapisuje: jeżeli obecność szatana w kościele jest łaską, tak, nie pomyliłem się, to właśnie łaską oczyszczenia. Podobnie jak i ciemność ma nam uświadomić to, że nie ma światła i w ciemności lepiej widać światło, co nie oznacza, że zachęcam was do grzechu, co nie jest zachętą do grzechu, ale co oznacza, że dla każdego jest nadzieja wyjścia z każdego, nawet najgłębszego mroku duchowego, pod warunkiem, że oczywiście jeszcze żyjemy. W momencie śmierci już nie będzie możliwości zmiany swoich decyzji. A zatem oczyszczenie, które jest darem z nieba, rodzi się albo z odkrycia miłości, albo ze wstrętu do ohydy zła i jest zawsze łaską niebieską, pełną światła i Bożych mocy zdolnych przemienić świat. Jest łaską jak skała, objawieniem wszechmocy Boga, który ze zła wyprowadza zwielokrotnione dobro. A zatem nie wystarczy żyć w zgodzie z własnym sumieniem, ponieważ nasze sumienie może być wykrzywione. Nasze sumienie musi być formowane łaską Bożą. Inaczej może być ślepe, wpadając, że tak powiem w cudzysłowie, kolorowe pułapki szatana, który również ofiarowuje nam pewne dary, w cudzysłowie, jak tu pan Wincenty Łaszewski określa to, antyłaskę. Bóg na każdy dzień ofiarowuje nam łaskę, a szatan na każdy dzień przewidział dla nas antyłaskę. Dar, bo grzech jest swego rodzaju darem, bo zawsze jest ukryty pod kolorowym, że tak powiem, świecidełkiem przyjemności, który staje się antydarem, czymś niszczącym. Dlatego też polecam wam również Exodus, 7 proroctw o kościele pana Wincentego Łaszewskiego. Do tej książki jeszcze będziemy wracać. Jak widzicie, ja o niej często wspominam, jakby nie wchodząc w szczegóły, ponieważ czekam wciąż na wywiad z panem Wincentym Łaszewskim. Do tych dwóch książek bardzo serdecznie was zachęcam, jak i również w sklepiku Moc Słabości podzieliłem większość książek na pewne kategorie. Jest kategoria Ojcowie Pustyni. Uwierzcie mi, że Ojcowie Pustyni przynoszą nam bardzo konkretne rozwiązania dotyczące naszych różnych niepewności, niejasności, ciemności duchowych. Zapraszam was serdecznie do lektury Ojców Pustyni, którym poświęcimy oddzielny odcinek. A już teraz zapraszam was na codzienny różaniec na naszym kanale na żywo w łączności z Medjugorje, w którym przygotowujemy się do 40. rocznicy objawień Matki Bożej w Medjugorje. Ta rocznica przypada w tym roku 24 czerwca o 5 rano codziennie. Kilka tysięcy osób na naszym kanale wspólnie modli się na żywo na różańcu. Ta modlitwa różańcowa będzie trwała tak długo, jak długo będzie trwał kanał. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da, oczywiście codziennie o 5 rano na wspólnej modlitwie różańcowej, aby cały nasz dzień i całe nasze życie oddać Królowej Pokoju, która zawsze wskazuje na swojego Syna. Szczęść Boże.